Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Uroczysta liturgia zamknęła sesję specjalną Synodu Biskupów dla Afryki. Polakom papież podziękował za zaangażowanie misyjne.
W Mediolanie odbyła się beatyfikacja księdza Carlo Gnocchiego.
W Peczu na Węgrzech zakończyło się ekumeniczne spotkanie Teze.
25 października witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Odnowienie wizji globalnego rozwoju, ten postulat Jana Pawła II, podjęty również w najnowszej encyklice Caritas in Veritate, stanął w centrum trzytygodniowych obrad Synodu Biskupów. Mówił o tym Benedykt XVI podczas uroczystego zamknięcia sesji synodalnej poświęconej Afryce. Papież zwrócił w homilii uwagę, że temat obrad, pojednanie, sprawiedliwość i pokój obejmuje nie tylko wymiar społeczny życia, sięga bowiem do głębi człowieczeństwa, wskazując na potrzebę nawrócenia serca poprzez otwarcie na Ewangelię nadziei. Kościół pełni w tym kontekście misję kapłańską wobec ludów i narodów, gdzie uczynki miłości i miłosierdzia stoją na przedłużeniu rzeczywistości sakramentalnej.
Alzati, Chiesa in Africa, Famiglia di Dio.
Powstań, Kościele Afryki, Rodzino Boża, bo woła Cię Ojciec Niebieski, którego Twoi przodkowie wzywali jako Stwórcę, zanim poznali Jego miłosierną bliskość objawioną w jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie. Podejmij drogę nowej ewangelizacji z odwagą, jaką daje Duch Święty. Pilne działania ewangelizacyjne, o których tak wiele mówiło się w tych dniach, zawierają w sobie usilne wezwanie do pojednania. Jest to niezbywalny warunek ustanowienia w Afryce sprawiedliwych relacji między ludźmi oraz zbudowania uczciwego i trwałego pokoju w poszanowaniu każdej jednostki i każdego ludu. Odwagi, powstań, kontynencie afrykański, ziemio, która przyjęłaś Zbawiciela świata, gdy musiał uchodzić wraz z Józefem i Maryją do Egiptu dla ratowania życia przed prześladowaniem króla Heroda. Przyjmij z odnowionym entuzjazmem orędzie Ewangelii, aby oblicze Chrystusa mogło oświecić swym blaskiem wielość Twych kultur i języków. Ofiarując chleb słowa i Eucharystii, Kościół angażuje się także wszelkimi dostępnymi środkami, by żadnemu Afrykańczykowi nie zabrakło chleba powszedniego. Dlatego też wraz z dziełem pierwszej pośpiesznej ewangelizacji chrześcijanie aktywnie włączają się w rozwój ludzki.
Synod dla Afryki był również tematem papieskiego rozważania poprzedzającego modlitwę Anioł Pański. Benedykt XVI podsumował obrady i wezwał do modlitwy o ich owoce.
Były to 3 tygodnie modlitwy i słuchania siebie nawzajem, by rozeznać, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła na kontynencie afrykańskim, a w tym samym czasie do Kościoła powszechnego. Szczególną uwagę zwrócono na rodzinę, będącą także w Afryce podstawową jednostką społeczną, której dziś zagrażają ideologiczne prądy z zewnątrz. Coraz więcej młodych narażonych jest na tego rodzaju wpływy, sięgające wzorców myślenia i zachowania, sprzeczne z ludzkimi i chrześcijańskimi wartościami ludów afrykańskich. Oczywiście podczas obrad synodalnych pojawiły się także aktualne problemy Afryki i wielka potrzeba pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Właśnie tej potrzebie odpowiada dziś Kościół, proponując z odnowionym zapałem głoszenie Ewangelii i działania na rzecz rozwoju człowieka. Ożywiony przez Słowo Boże i Eucharystię, Kościół nie szczędzi wysiłków, by zapewnić każdemu środki do życia oraz by każdy mógł wieść życie w sposób godny człowieka.
Papież nie zapomniał też o Polakach, którym podziękował za najcenniejszy dar, jaki ofiarują Afryce.
Zamykając pracę synodu dla Afryki, dziękuję Bogu za dar polskich misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy służą Kościołowi na tym kontynencie. Wszystkich wierzących proszę o duchowe i materialne wsparcie tego dzieła. Niech Wam Bóg błogosławi.
Mowa pasterza musi być realistyczna i dotykać rzeczywistości, ale z perspektywy Boga i Jego słowa, powiedział wczoraj papież podczas obiadu pożegnalnego dla uczestników synodu. Przyznał, że wybór tematu sesji był niemałym wyzwaniem, ponieważ trzeba było uniknąć dwóch niebezpieczeństw. Mówienie o pojednaniu sprawiedliwości i pokoju ma wymiar bardzo polityczny, choć jasne jest, że nie będzie to możliwe bez głębokiego oczyszczenia serca, bez odnowienia myśli, metanoi, bez nowości, która jest owocem spotkania z Bogiem, zauważył Benedykt XVI. Mimo że wymiar duchowy jest głęboki i fundamentalny, to jednak wymiar polityczny jest bardziej konkretny i to od dokonań politycznych zależy, czy nowość ducha zrealizuje się powszechnie.
Pokusą obrad było więc upolitycznienie problemów Czarnego Lądu. Ojcowie synodalni mogli się poczuć bardziej politykami, a mniej pasterzami, co jednak nie należy do ich kompetencji, zauważył papież. Innym niebezpieczeństwem była z kolei ucieczka od tego zagrożenia i wycofanie się w świat czysto duchowy, abstrakcyjny i piękny, ale mało związany z rzeczywistością.
Synod nie miał opracowywać rozwiązań politycznych i technicznych dla Afryki, ale bardziej duchowo spojrzeć na jej rzeczywistość i to według Ojca Świętego się udało. Synod jednak nie kończy się wraz z powrotem do domów ojców synodalnych, ponieważ pozostaje jeszcze do opracowania adhortacja posynodalna.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Mediolanie wyniesiony dziś został do chwały ołtarzy zmarły tam ponad pół wieku temu ksiądz Carlo Gnocchi. Aktu beatyfikacji dokonał z upoważnienia Benedykta XVI prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Angelo Amato. Charakteryzując przed naszym mikrofonem nowego błogosławionego, mówił o jego postawie za reżimu faszystowskiego we Włoszech, któremu nie chciał on pozostawić kontroli nad młodzieżą i jej edukacji.
Jako kapelan grup młodzieżowych z wielkim narażeniem zawsze kierował się wskazaniami mediolańskich biskupów, zwłaszcza błogosławionego kardynała Ildefonso Schustera. Uważał za swój obowiązek wychowawcy towarzyszyć młodym w ich strasznym doświadczeniu żołnierskim na wojnie, by być blisko nich w chwilach cierpienia, lęku i śmierci. Jak anioł pocieszał dzielnych strzelców alpejskich, gdy armia włoska została zdziesiątkowana, wycofując się z Rosji. W 1944 roku został aresztowany przez SS, gdyż działając w ruchu oporu pomagał Żydom i prześladowanym ze względów politycznych w ucieczce do Szwajcarii. Zwolniono go dzięki wstawiennictwu kardynała Schustera. W 1945 roku młoda, zrozpaczona matka powierzyła mu syna strasznie okaleczonego niewypałem. Odtąd ksiądz Carlo poświęcił wszystkie siły zbieraniu małych, niewinnych ofiar wojny i opiece nad nimi. Ostatnich 10 lat jego życia to prawdziwa epopeja miłosierdzia, pełnionego za pośrednictwem fundacji zwanej dziś Fondazione Don Carlo Gnocchi. Zmarł w 1956 roku, mając 53 lata. Najwyższym wyrazem jego miłości był dar rogówek, dzięki któremu dwóch chłopców odzyskało wzrok. Był to pierwszy przeszczep rogówek we Włoszech. Świat odebrał to ze wzruszeniem.
Postać księdza Gnocchiego i jego dzieło wspomniał także Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. Pozdrawiając tysiące wiernych zgromadzonych na beatyfikacji, papież nawiązał do zasług nowego błogosławionego w dziedzinie wychowania młodzieży i przytoczył hasło mediolańskich uroczystości – zawsze blisko życia.
W Dezi pod Mediolanem, rodzinnej miejscowości Achille Ratiego, uroczyście obchodzono 90. rocznicę konsekracji biskupie i późniejszego papieża Piusa XI. Specjalnej mszy z tej okazji przewodniczył arcybiskup Józef Kowalczyk, następca arcybiskupa Ratiego na stanowisku nuncjusza apostolskiego w Polsce. Watykański dyplomata przypomniał w homilii związki łączące późniejszego papieża z Polską, w tym fakt, że jego konsekracja biskupia odbyła się właśnie w warszawskiej katedrze. Pierwszy nuncjusz w odrodzonej Polsce rozpoczynał swą misję wśród zgliszcz dopiero co zakończonej I wojny światowej, a w atmosferze narastającego konfliktu polsko-rosyjskiego, którego bohaterem sam stał się później, odmawiając wyjazdu z Warszawy zagrożonej sowiecką ofensywą.
Achille Ratti nie mógł przewidzieć, mówił arcybiskup Kowalczyk, że dzięki opatrzności większość swej biskupiej posługi spędzi na katedrze Piotra. Jako papież musiał stawić czoła kolejnym demonom, jakie rozpętały się nad światem. Z odwagą przeciwstawiał się zbrodniczym ideologiom nowej epoki, komunizmowi, nacjonalizmowi i nazizmowi. Zakończył życie niemal w przededniu nowej wojny światowej. Choć nie udało mu się zapobiec tej tragedii, był pasterzem wiernym, roztropnym i dobrym, w czasach niezwykle trudnych zarówno dla Kościoła, jak i całej ludzkości, stwierdził arcybiskup Kowalczyk. Jego dobroć nie polegała na pobłażliwości, bo był człowiekiem surowym, a czasem wręcz szorstkim. Jednak epoka potrzebowała takiego pasterza, który bez zbytniego manifestowania uczuć potrafił całkowicie oddać się na służbę powierzonej sobie owczarni.
W wieku 83 lat zmarł w Rzymie Camillo Cibin, legendarny szef żandarmerii watykańskiej za pontyfikatu Jana Pawła II. Był przy nim w chwili zamachu na placu Świętego Piotra. Po tej tragedii Cibin złożył rezygnację, czując się winny temu, że jej nie zapobiegł. Papież jednak jego dymisji nie przyjął. W rok później w Fatimie odkupił swoją winę. Jego błyskawiczna reakcja zatrzymała wymierzony w Jana Pawła II nóż fanatyka, który jedynie zranił papieża.
Pochodzący z regionu Veneto Cibin w służbach policyjnych Watykanu przepracował 58 lat. Czuwał nad bezpieczeństwem 5 ostatnich papieży. Był żonaty i miał 3 dzieci. Ze względu na wyjątkowe predyspozycje i oddanie Janowi Pawłowi II nazywany był jego aniołem stróżem. Znany był również ze swej dyskrecji i nadzwyczajnej odpowiedzialności. Był przy Janie Pawle II w czasie jego najtrudniejszych wizyt zagranicznych oraz wakacyjnych przechadzek w Dolomitach. Jego wysportowana sylwetka na zawsze będzie kojarzona z pontyfikatem papieża Polaka.
W Peczu na południu Węgier zakończyło się trwające od czwartku ekumeniczne spotkanie Teze. Młodzi ludzie poprzez wspólną i indywidualną modlitwę oraz udział w grupach dyskusyjnych zastanawiali się, jak być znakami pokoju i pojednania w kościele i społeczeństwie.
Do Peczu przyjechało prawie 4000 młodych ludzi z Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Słowenii, Serbii, Chorwacji, Bośni, Macedonii, Albanii oraz z Polski. Zostali bardzo gościnnie przyjęci przez rodziny, a miejscowe wspólnoty parafialne aktywnie włączyły się w realizację bogatego programu. Podobne spotkanie odbyło się w Peczu już 20 lat temu, kiedy to Węgry i kraje ościenne dopiero zaczynały transformację ustrojową. Tamto spotkanie było swoistą manifestacją kościoła żywego i młodego, mimo wielu lat komunistycznego ucisku i represji. Obecne spotkanie przeżywane w czasie trudnej wolności dla wielu młodych ludzi pochodzących z różnych narodowości, historycznie podzielonych, a nawet skonfliktowanych, było okazją dodania świadectwa życia opartego na wartościach ewangelicznych i budowania wspólnej przyszłości mimo różnic. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Archidiecezja warszawska otrzymała biskupie insygnia świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Były one przechowywane od ponad 100 lat w katedrze na Wawelu. Uroczystość odbyła się podczas mszy w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela.
Dzisiejsza liturgia pod przewodnictwem arcybiskupa Kazimierza Nycza była jednocześnie dziękczynieniem za kanonizację arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, której 11 października dokonał Benedykt XVI.
Każda kanonizacja w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce, dzięki słudze Bożemu Janowi Pawłowi II i papieżowi Benedyktowi XVI, ma także ogromne znaczenie. To są kroki milowe na mapie świętości.
W czasie mszy świętej kardynał Franciszek Macharski w imieniu archidiecezji krakowskiej przekazał arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi paliusz i pastorał, z którego na wygnaniu korzystał święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.